Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisko. Na wstępie skrót doniesień w środę, 4 maja. Cztery największe banki Australii podwyższają oprocentowanie kredytów na domy. W Nowej Południowej Walii odbywają się dzisiaj demonstracje nauczycieli domagających się lepszych warunków pracy i płacy. W 70. dniu wojny na Ukrainie rakiety rosyjskie spadają na Wołowiec oraz Lwów. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Bank Rezerw Australii podniósł oficjalną stopę procentową po raz pierwszy od ponad 11 lat. Ogłoszony wzrost o 0,25% oznacza wzrost spłat pożyczek na domy, przykładowo o $65 miesięcznie przy kredycie wysokości $500,000. Decyzja Banku Rezerw jest zgodna z oczekiwaniami ekspertów, prognozujących jeszcze na ten rok dalszy stopniowy wzrost stóp procentowych, które spadły do rekordowo niskiego poziomu 0,1%. Szef banku Phil Lowe przekonuje, że podwyżka jest sposobem opanowania inflacji. Bank Rezerw prognozuje, że inflacja w Australii osiągnie w tym roku 6%. Federalny minister skarbu Josh Frydenberg stwierdził, że podniesienie oficjalnej stopy procentowej dowodzi normalizacji polityki monetarnej w państwie silnym gospodarczo. Cztery największe banki Australii zdecydowały już o przeniesieniu w całości podwyżki oficjalnej stopy procentowej na wysokość spłat kredytów hipotecznych. Zrobią to kolejno Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ oraz Westpac. Minister Frydenberg podkreślił dzisiaj w telewizyjnej dziewiątce, że sytuacja na świecie jest trudna.
The COVID pandemic, the war in Ukraine have both the main factors that are driving up higher inflation.
Pandemia COVID, wojna na Ukrainie są głównymi czynnikami podwyższającymi inflację na całym świecie, jak słyszeliśmy we wczorajszym oświadczeniu Banku Rezerw. Partia Pracy będzie próbowała nas krytykować zarówno za odsetki idące w górę, jak i w dół, ale to kompletnie nierealne oczekiwać, że wyjątkowe oprocentowanie na poziomie 0,1% utrzyma się bez końca. Opozycja federalna obwinia rząd koalicyjny za wzrost kosztów utrzymania i podniesienie spłat kredytów na domy. W najbliższą niedzielę wieczorem odbędzie się na antenie dziewiątki druga debata przedwyborcza premiera Scotta Morrisona oraz przywódcy australijskiej Partii Pracy Antoniego Albanese. Zapowiedziano też trzecie bezpośrednie spotkanie głównych rywali politycznych. Zorganizuje je telewizyjna siódemka w przyszłą środę 11 maja, zaledwie 10 dni przed głosowaniem w wyborach federalnych. Tymczasem najnowszy budżet stanowy Wiktorii koncentruje się wokół resortów zdrowia, transportu oraz edukacji i przewiduje wychodzenie z zadłużenia w ciągu najbliższych 4 lat, zakładając, że nie będzie już zakłóceń gospodarki z powodu pandemii oraz inflacja utrzyma się na poziomie około 3%. Stanowy minister skarbu Tim Pallas ogłosił wczoraj plany budżetowe, które mogą zdecydować o wyniku tegorocznych wyborów stanowych w Wiktorii, planowanych na listopad. Rząd Stanowej Partii Pracy obiecuje między innymi naprawę systemu opieki zdrowotnej łącznym kosztem $12 miliardów, ze szczególnym uwzględnieniem pogotowia ratunkowego. W ostatnim czasie nagłośniono wypadki kilkunastu zgonów pacjentów zbyt długo oczekujących na przybycie karetki. Dla zażegnania kryzysu ma być wyszkolonych i zatrudnionych 400 nowych pracowników służby ratowniczej Urzędu Telekomunikacji, operatorów przyjmujących zgłoszenia. Ponadto ma wzrosnąć liczba paramedyków. Partia Liberalna Wiktorii obiecała, że jeśli wygra najbliższe wybory, pomoże w remoncie domu Millennium Footscray, zapewniając fundusze w wysokości $1,800,000. Przywódca stanowych liberałów Matthew Guy, który w poniedziałek odwiedził dom Millennium, przy tej okazji także podziękował Polakom za pomoc i serce, jakie okazali i okazują uchodźcom z Ukrainy, kraju pochodzenia jego matki. Na uroczystości obecni byli również minister do spraw wielokulturowości w gabinecie cieni Wiktorii, Craig Ondarki oraz Bernie Finn, poseł parlamentu stanowego z zachodniego rejonu Melbourne. Australijsko-Wielokulturowe Biuro Usług Społecznych informuje ponadto, że kończy ostatnie przygotowania do remontu, a obietnica pomocy finansowej daje nadzieję, że 5-milionowy remont domu Millennium w Footscray będzie zakończony w końcu 2023 roku. W Nowej Południowej Walii strajkują nauczyciele po tym, jak rząd stanowy odłożył negocjacje dotyczące warunków pracy i płacy do czerwca, kiedy zostanie ogłoszony budżet stanowy. Zapowiadany od dawna strajk oznacza, że szkoły w Nowej Południowej Walii są dzisiaj zamknięte lub oferują minimalną opiekę. Nauczyciele demonstrują w Sydney i w kilku innych miastach. Rząd premiera Dominika Perrottet boryka się z żądaniami podwyżek płac nie tylko dla nauczycieli, ale także dla pielęgniarek, pracowników medycznych oraz zatrudnionych w transporcie publicznym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w cowieczornym przemówieniu przekazał informacje z obleganego przez Rosjan i zniszczonego niemal w całości Mariupola nad Morzem Azowskim. Do kontrolowanego przez Ukraińców Zaporoża przybyły stamtąd kobiety i dzieci, razem 156 osób, które ponad 2 miesiące spędziły w ukryciu w Azowstalu. Armia rosyjska kontynuuje szturm tych zakładów. W ciągu ostatniej doby rakiety rosyjskie spadły na elektrownię we Lwowie. W części miasta nie ma prądu. Informacje przekazał w mediach społecznościowych mer Lwowa Andrii Sadowy. Rosjanie uderzyli też w 6 stacji kolejowych w centrum i na zachodzie Ukrainy, przekazało Państwowe Przedsiębiorstwo Kolejowe w Ukrainie. Uszkodzenia infrastruktury oceniono jako poważne. Rakiety, które spadły w obwodzie zakarpackim, uderzyły w miasto Wołowiec, oddalone od Polski o 40 km. To pierwszy atak na Zakarpacie od początku wojny. Wołodymyr Zełenski powiedział dla Wall Street Journal, że chce odepchnąć siły rosyjskie na pozycje zajmowane przed inwazją 24 lutego i za pomocą m.in. dialogu będzie dążył do odzyskania kontroli nad całym terytorium Ukrainy, w tym nad Półwyspem Krymskim, który Rosja zajęła w 2014 roku. Wołodymyr Zełenski przyjął we wtorek wieczorem lidera niemieckiej opozycji Friedricha Merza. Szef CDU jest pierwszym czołowym politykiem niemieckim, który pojechał do Kijowa po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W Paryżu Pałac Elizejski poinformował, że podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Rosję do umożliwienia ewakuacji wszystkich cywilów z zakładów Azovstal. Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył życzenia Polakom z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Zełenski podziękował za przyjaźń i w języku polskim powiedział: niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina. Materiał został opublikowany w internecie. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wystąpił przed parlamentem Ukrainy, zapowiedział pomoc wojskową wartą 300 milionów funtów. Chodzi między innymi o radary, drony, noktowizory i pojazdy opancerzone, służące do ewakuacji cywili. Przemawiając za pośrednictwem łącza wideo, Boris Johnson nawiązał do przemówienia Winstona Churchilla w Izbie Gmin z 1940 roku przed zbliżającą się bitwą o Anglię. Prezydent Rosji może oficjalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie 9 maja, podaje CNN. Obecnie Kreml powtarza, że w Ukrainie ma miejsce specjalna operacja wojskowa, a słowo wojna jest zakazane w kontekście wydarzeń na froncie. Putin ma teraz planować wykorzystanie Dnia Zwycięstwa obchodzonego w Rosji 9 maja do ogłoszenia jakiegoś sukcesu wojskowego albo zredefiniowania konfliktu. Za najbardziej prawdopodobne źródła CNN uważają scenariusz oficjalnego wypowiedzenia wojny. Pozwoliłoby to Moskwie na wezwanie do powszechnej mobilizacji wojskowej w Rosji. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę z Rosji wyemigrowało ponad 300 tysięcy osób, podał portal Mediazona, powołując się na oficjalne dane rosyjskiej służby granicznej. Większość to pracownicy sektora informatycznego oraz działacze obywatelscy, opozycja i niezależni dziennikarze. Radio Swoboda podało, że najwięcej Rosjan wyemigrowało do Gruzji, Armenii i Turcji. Polsce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk szacuje, że obecnie w kraju przebywa od 1,5 miliona do 1 800 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy. W sumie do Polski przyjechało ponad 3 miliony Ukraińców, ale część wyjechała do innych krajów, a część wróciła do swoich domów po wycofaniu się Rosjan z zachodniej części Ukrainy. Przez pakiet ustaw rząd umożliwił uchodźcom dostęp do usług oraz do rynku pracy. Michał Dworczyk dodał, że Polska zwróciła się z prośbą do Komisji Europejskiej o uruchomienie specjalnego funduszu na pomoc krajom, które przyjmują uchodźców ukraińskich. Szef kancelarii premiera RP przypomniał również, że 5 maja w Warszawie odbędzie się konferencja darczyńców, w trakcie której kraje z całego świata będą deklarowały pomoc dla Ukrainy i uchodźców. Impreza jest organizowana przez premiera Mateusza Morawieckiego wspólnie z premier Szwecji Magdaleną Andersson oraz wysokimi urzędnikami Unii Europejskiej. Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zapowiedział, że wkrótce uda się z wizytą do Iranu na zaproszenie tamtejszego rządu. Będzie to pierwsza od 8 lat wizyta przedstawiciela dyplomacji polskiej w tym kraju. Minister Zbigniew Rau na antenie Polskiego Radia powiedział, że celem wizyty jest odnowienie stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Iranem.
Będziemy starali się odnowić relacje polityczne, ale także gospodarcze. Tym te dotyczące energetyki, będzie też to okazja do podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu i młodzieży.
Minister Zbigniew Rau dodał, że wizyta w Iranie będzie również okazją do podziękowania władzom tego kraju za opiekę nad Polakami, którzy w 1942 roku trafili na Bliski Wschód z żołnierzami generała Andersa. W tym roku przypada 80. rocznica wyjścia armii generała Andersa ze Związku Radzieckiego. I jeszcze jedna wiadomość. Dziś w Polsce początek matur. Do egzaminu dojrzałości przystępuje w tym roku 395 tysięcy absolwentów liceów i techników. Zdający muszą obowiązkowo napisać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Ze względu na pandemię koronawirusa i wielomiesięczne zdalne nauczanie w latach poprzednich, w tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Matury potrwają do 20 maja. Maturzyści mogą wybierać od 1 do 6 przedmiotów dodatkowych. Wyniki są potrzebne w trakcie rekrutacji na studia, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.
Najchętniej wybierany jest język angielski. Tutaj prawie 67% tegorocznych absolwentów taki egzamin na poziomie rozszerzonym napisze. Druga w kolejności, podobnie jak w roku ubiegłym, matematyka, prawie 27% tegorocznych absolwentów. Na trzecim miejscu geografia, która w ubiegłym roku była czwarta, też 23% absolwentów. Potem język polski, biologia, chemia, historia, fizyka, wiedza o społeczeństwie.
Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego wynosił ostatnio 3 zł. 14 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wart 71 centów amerykańskich. Pogoda na czwartek w australijskich stolicach stanowych. Adelaida, temperatura maksymalna 15 stopni Celsjusza, opady deszczu. Brisbane 27 stopni, wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia deszczu. Canberra 15 stopni, możliwy przelotny deszcz. Darwin 35, słonecznie. Hobart 14 stopni, przelotne opady deszczu. Melbourne nasilające się deszcze, maksymalnie 15 stopni. Perth 22, słonecznie. Sydney 23 stopnie, przelotny deszcz. W Polsce temperatura maksymalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 17 w centrum do 20 na nizinie śląskiej. W południowej połowie kraju przelotne deszcze, na pozostałym obszarze pogodnie. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisco.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.